podcast realizowany w ramach akcji wyborczej Jedna planeta, jedno życie. Technologia dla klimatu. Czytaj więcej na wyborcza.pl. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o Odrze, o tym, czy katastrofa z tego lata może powtórzyć się za rok.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, to jest podcast 8.10. Ja się nazywam Jakub Chełmiński, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Sebastian Szklarek, ekohydrolog, założyciel bloga Świat Wody.
Witam pana, witam Państwa.
Chciałem zapytać, od katastrofy w Odrze już trochę minęło czasu, ona jakoś przycichła, a ja chciałem zapytać, czy pan jako specjalista jest już spokojny o Odrę?
No nie, bo o ile rzeczywiście już tych martwych ryb nie wyławia się, przynajmniej nie słychać, żeby to były jakieś masowe ilości, tak jak było wcześniej, to nie znaczy, że tego problemu nie ma, bo na tą chwilę cała uwaga się skupiła w tym momencie na tych złotych algach i to jest coś, co dominuje w przekazie, natomiast nadal brakuje w tym takim głównym przekazie od instytucji rządowych informacji, że to wszystko ma przyczynę trochę inną, że powodem tej sytuacji, że ona miała szansę w ogóle się zaistnieć, jest to, że mamy zanieczyszczenie Odry w postaci zasolenia i kanału Kiwickiego i że to wszystko jest też jeszcze zidentyfikowane przez zmiany klimatu, czyli przez wyższe temperatury powietrza, a przez to i wody, i niższy stan wody w rzece. Te dwa czynniki, zasolenie i tą zmianę klimatu, jest jeden wspólny czynnik, czyli spalanie paliw kopalnych.
Mnie zastanawia przede wszystkim, czy co za rok znów będziemy mieli upał, niski poziom wody i będziemy mieli powtórkę?
A czy jest taka szansa? No to można porównać do tego, jak są zakwity sinic. No my te zakwity sinic już obserwujemy od dłuższego czasu. Tą grupę glonów znamy trochę lepiej, co nie znaczy, że nadal wiemy wszystko, bo wiemy, że one, że zakwity występują, natomiast tak też mechanizmy powstawania zakwitów, jeszcze szczególnie patrząc na toksycznych zakwitów, które właśnie tam toksyny mogą produkować, no to tutaj te mechanizmy są cały czas rozpoznawane, co powoduje, że dany zakwit jest toksyczny i jakie czynniki wpływają na ilość tych toksyn. Więc wiedza naukowa już tam jakieś pierwsze odpowiedzi daje, natomiast cały czas jeszcze nie poznaliśmy bardzo dobrze tych mechanizmów, żeby być pewnym, w jakich warunkach to wszystko się dzieje i powstaje. Więc w przypadku glonu, który do tej pory w Polsce na taką skalę się nie rozwinął, no to tutaj znaków zapytania takich, co, czy w przyszłym roku może być, no to jest trochę więcej. Natomiast jeżeli ten glon już występuje w Odrze, to jest niewykluczone, że w przyszłości takie zakwity nie będą się pojawiać. Jeżeli znowu się pojawią korzystne dla niego warunki, to znowu możemy mieć masowe zakwity tego glonu. Tak jak to jest w innych częściach świata, gdzie właśnie raz na jakiś czas, tam gdzie już on występuje, to właśnie obserwuje się co jakiś czas takie toksyczne zakwity, które powodują właśnie masowy pomór ryb.
Czyli to, co powinniśmy zrobić na teraz, to co na szybko wiemy i możemy, to po prostu przestać tę rzekę solić. Dobrze rozumiem, że ta sól jest niezbędna dla tego glonu.
Tak, to jest coś, co możemy spróbować odciąć w miarę szybko, tak? Bo o ile zmiana klimatu to jest bardziej proces długotrwały, no to zasolenie jako ten czynnik, który jesteśmy w stanie znacznie szybciej wyregulować, możemy kontrolować zasolenie Odry do takiego poziomu, żeby właśnie bardzo mocno zminimalizować ryzyko występowania tej złotej algi na taką masową skalę.
Załóżmy, że to by się udało. Wiemy, że rzeki mają dość duże zdolności takie regeneracyjne. Możemy jakoś oszacować, kiedy Odra wróci do stanu sprzed tej katastrofy, kiedy sama się oczyści, jeśli nie będziemy jej oczywiście dokładać nowych problemów?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o samooczyszczanie się, no to kwestia, jeżeli chodzi o zasolenie, no to tutaj procesami, które pozwalają ograniczyć, no to jest rozcieńczenie tak naprawdę, więc jeżeli założymy, że przestajemy w takich ilościach zasolone wody kopalniane czy przemysłowe wprowadzać do Odry czy jej dopływów, no to dość szybko powinno to zasolenie się zmniejszyć. Inne zanieczyszczenia to no, wszystko zależy od specyfiki, natomiast to, kiedy jak gdyby Odra powróci do stanu sprzed, to tak naprawdę zależy od tego, co ten masowy zakwit spowodował, bo tutaj badania trwają zarówno nad rybami i innymi organizmami, które w Odrze żyły. Zespoły naukowe, wiem, że w różnych odcinkach Odry badają ją teraz albo już przebadali, teraz analizują próbki pobrane i tak naprawdę dopóki od nich nie dostaniemy informacji, co się zmieniło i jak szybko to się odtwarza, to też ciężko szacować, ile czasu nam zajmie powrót do stanu sprzed.
A możemy coś robić, żeby przyspieszać taki proces? Nie wiem, czy są technologie oczyszczania rzek. Oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy, jak jest to takie skażenie ropopochodnymi substancjami, no to jest takie mechaniczne zbieranie tego. A w tym przypadku my możemy jakoś pomóc tej rzece?
W przypadku zasolenia to jest trudne, bo mówię, naturalnie to jak gdyby jest proces rozcieńczania, a technologicznie trzeba po prostu system odsalania wody stworzyć, bo to jest najskuteczniejsze. No nie możemy dopuszczać wody z jakiegoś innego źródła, no bo to by zaburzało lokalny obieg wody i mogłoby powodować inne problemy. Najlepsze i najefektywniejsze to jest właśnie odcinanie źródeł zanieczyszczeń u ich początku, czyli właśnie na zrzutach. Albo po prostu trzeba by to byłoby te zrzuty przed odprowadzeniem ich do rzeki odsalać i tą sól na przykład gdzieś tam wykorzystywać w różnych innych procesach. Albo podobnie jak jest system OLZA przy południowej granicy Polski z Czechami. Tam jest taki system, który zbiera wodę właśnie kopalnianą z tamtego regionu, koło Raciborza. I on dozuje ze zbiorników, które gromadzą tą solankę, wodę w zależności od tego, jak wysoki poziom Odry jest na wejściu z Czech do Polski i jakie jest tam zasolenie. I z tych zbiorników, które to retencjonują, odprowadza się te zasolone ścieki, ale w takim stopniu, żeby tego zasolenia nadmiernie nie zwiększyć. Natomiast w przypadku tutaj kanału Gliwickiego, no ja nie słyszałem o takim dużym systemie. Może być taki przed każdym zrzutem, tak powiedzmy na terenie zakładu, czy odprowadzania wody z kopalni, no, ale tego nie wiemy, takich informacji też nie znalazłem. No i zasolenie kanału Gliwickiego, które teraz w ramach monitoringu Inspektoratu Ochrony Środowiska są udostępnione na ich stronie, no to pokazuje, że to zasolenie jest wysokie i nawet jeżeli takie systemy są, to albo nie funkcjonują prawidłowo, albo są po prostu niewydajne na tą sytuację. To odsalanie wody jest kosztowne przede wszystkim ze względu na energię, która jest potrzebna, tak, bo można odsalać po prostu przez odparowanie, czekając na wysokie temperatury, no ale to jest znowu proces długotrwały, a pompy na kopalniach muszą non-stop pracować, więc to musiała być też potężna infrastruktura, która by to na bieżąco mogła odsalać. To jest też prawdopodobnie jedna z przyczyn, w których się to do tej pory nie realizowało na taką skalę, bo to jest też szerszy problem wpływu człowieka na środowisko, że bardzo często koszty działalności nie są wliczone w dany produkt, szczególnie koszty oddziaływania na środowisko. Tak? Tak samo jak przy spalaniu, chociaż przy spalaniu paliw kopalnych już mamy ten system opłat za emisję i on jak gdyby jest częściowo taką rekompensatą tych kosztów środowiskowych, no to w przypadku na przykład wprowadzania ścieków do wód, no tego nie ma, więc nie kalkuluje się dokładnie potencjalnych strat, a jak się nie kalkuluje tych strat i nie jest wliczane w koszt odprowadzania ścieków, no to wtedy ciężko, żeby takie technologie były opłacalne, bo to zawsze taniej jest zrzucić to niż oczyszczać.
No tak, i potem wychodzi tak, że mamy kilkaset ścieków do Odry, w ogóle nieznanych wodom polskim. I to się dzieje, wydaje się, w całej Polsce, bo chciałem zapytać pana też o katastrofy, bo ta na Odrze oczywiście była nagłośniona, znana, ale takich lokalnych podtruć rzek jest znacznie więcej, prawda?
Tak, tego jest znacznie więcej, to często się gdzieś tam lokalnie, no, szczególnie na grupach różnych wędkarskich, to się pojawiają takie doniesienia, informacje, że w jednym czy w drugim miejscu kraju są zrzucane ścieki, oni niewłaściwie oczyszczone, tak, albo w ogóle nieoczyszczone. Często właśnie, no, nawet jeżeli to są zinwentaryzowane zrzuty, posiadające odpowiednie zezwolenia, no to problem jest taki, że nie ma ciągłego monitoringu online. Tak. W przypadku zakładów przemysłowych. Rozporządzenie dotyczące wprowadzania ścieków mówi o kontroli co najmniej raz na 2 miesiące. W przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych to jest od 2 do 24 razy w roku, no w zależności od wielkości takiej oczyszczalni, no ale to i tak nie pokrywa wszystkich godzin w ciągu roku, więc pozostawia to takie pole do popisu, jeżeli ktoś by chciał właśnie pozbywać się nieodpowiedniej jakości ścieków. I bardzo często, jeżeli nie ma ludzi w terenie, to ciężko to wyłapać, a właśnie wędkarze najczęściej nad tą wodą przepływają, więc oni są pierwszą taką społeczną strażą. No i tak naprawdę, jeżeli nawet nikt tego nie zauważy i ryby do góry brzuchem nie zaczną nam pływać na rzece czy na zbiorniku, no to tak naprawdę my możemy tego nie widzieć i nawet jeżeli gdzieś dalej się pojawi jakieś nadmierne zanieczyszczenie, to już może być efektem kumulacji różnych czynników i ciężko wtedy znaleźć sprawcę. Do tej pory prawo było też tak skonstruowane, że nawet jak się dało znaleźć sprawcę, no to kara 500 zł to było nic w porównaniu do tego, ile taki przedsiębiorca albo taka oczyszczalnia może zaoszczędzić na procesach oczyszczania.
To ten system monitoringu, o którym pani minister mówiła, minister Moskwa, że teraz zostanie stworzony wreszcie, tak, za setki milionów złotych. To jest długi proces? To się da szybko zrobić? Czy już na przykład w przyszłym sezonie będzie działał?
Technologia jest znana, na świecie stosowana. Nawet podejrzewam, że niektóre instytuty, może badawcze, nawet w Polsce gdzieś tam takie stacje celów badawczych mają. No kwestia, żeby to stworzyć taką sieć i zintegrować ją właśnie z jakimś systemem teleinformatycznym, żeby to było na bieżąco. Generalnie jak się chce, to da się to zrobić tak szybko, natomiast no, tutaj trzeba pamiętać o opóźnionej reakcji takiej administracyjno-instytucjonalnej, która wydłuża te procesy łącznie z postępowaniami przetargowymi. Tak? Jeżeli to nie pójdzie jakimś specjalnym trybem, to może chwilę jeszcze potrwać. Natomiast no, technologia jest na tyle znana, że to powinno w miarę szybko zaistnieć. Problemem takim jeszcze może być ewentualnie, że ilość punktów, bo z tego co widziałem na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska była jakaś dokumentacja właśnie dotycząca tego systemu do konsultacji społecznej wyłożona, to tam było chyba zapis, że 9 tysięcy takich punktów ma, takich stacji ma powstać, więc biorąc pod uwagę to i jaką ilość, to pytanie, czy firmy, które tworzą ten sprzęt, sprzedają, czy będą w stanie w tak krótkim czasie taką ilość dostarczyć.
Mógłby być pewnie taki proces etapowany w jakiś sposób. Rozmawialiśmy trochę o technologiach. Mnie zaskoczyło, że elektrociepłownie w Polsce, niektóre przynajmniej, wciąż jeszcze korzystają z tego systemu chłodzenia otwartego wodą, który polega na tym, że czerpią wodę, to nad Wisłą się dzieje między innymi. Chłodzą wodą z rzeki swoje instalacje, po czym ją praktycznie gorącą wypuszczają z powrotem. To podobno sprawia, że tak lokalnie ryby się wręcz gotują, jak donoszą lokalne media. Czy to tak faktycznie działa?
Czy się gotują, to może też aż tak nie, no bo to gotowanie się wody to mamy raczej bliżej 100 stopni, a taka woda nie jest na pewno zrzucana. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ekosystemy wodne są wrażliwe na niewielkie wahania temperatur i nawet woda cieplejsza 1-2 stopnie już znacząco zmienia procesy zarówno w ekosystemie, jak i w poszczególnych organizmach, więc to ma wpływ. Też w rozporządzeniu jest, że górna granica, że woda nie może być cieplejsza niż 35 stopni, więc jakby tak popatrzeć latem, to może nie będą jakieś duże różnice. W tej chwili rzeki potrafią się nagrzewać do 20, takie już wolniej płynące, 26, 27, czy tak teraz na przykład Odra w trakcie tej suszy tam z tych wyników miała tam punktami nawet 28 stopni. Podejrzewam, że lokalnie nawet mogła podchodzić po 30 przy tych największych upałach. Natomiast, no to, tak jak mówiłem, no, nawet te niewielkie różnice, tak, z tych 26 do 35 podgrzania, no to już jest duża różnica. No to można też sobie to popatrzeć na nasz organizm, tak. My mamy średnią temperaturę tam 36,6, a podniesienie już o 1 czy 2 stopnie już powoduje, że męczymy się z gorączką. No i podobnie reagują organizmy wodne, więc tutaj to ma dla nich znaczenie. No i ma to też znaczenie, szczególnie w okresie zimowym, kiedy rzeki powinny się wychładzać, przechodzić w taki stan uśpienia albo spoczynku, czy spowolnienia procesów, a tu jednak jest temperatura na zrzucie z takich elektrowni na tyle wysoka, że te organizmy nawet w miarę jakoś funkcjonują i nie usypiają. To zaburza cały cykl taki naturalny, a te elektrownie, no otwarty system chłodzenia po prostu jest tańszy też i przerobienie tej technologii na zamknięty system to jest kosztowne z jednej strony, a z drugiej strony, no, jeżeli mamy dążyć do wygaszania elektrowni węglowych, no to tak naprawdę trzeba by to doprowadzić jak najszybciej, a nie teraz je przebudowywać na zamknięty system chłodzenia.
Rozumiem, jakby trzeba patrzeć długofalowo, choć mnie jakoś poruszyło to, że jedne elektrownie mogły to zrobić, a inne wciąż z tym zwlekają. Wydawało mi się, że to jest sprawa, która już jest dawno załatwiona, a jednak nie.
No nie, jeszcze nie. W sumie nie, aż tak w te technologie nie wchodziłem, więc nie wiem, czemu też niektóre mają zamknięte, a czemu nie. No natomiast no, na tym etapie, co teraz jesteśmy, to tak naprawdę trzeba jak najszybciej po prostu odejść od tego węgla, już nie przebudowywać tych istniejących elektrowni, tylko jak najszybciej je wygasić, zastępując innymi niskoemisyjnymi źródłami.
Mhm. Jeszcze na koniec chciałem zapytać o właśnie czystość rzek w kontekście tych planów, które wciąż wracają, na przykład kaskadyzacji Wisły, czy dalszej regulacji Odry, czy może właśnie iść w drugą stronę, renaturyzacji Odry. Jaka rzeka będzie czystsza?
Generalnie to czystsza rzeka będzie, jak będziemy odcinać źródła zanieczyszczeń. To jest w ogóle pierwsze, najważniejsze podejście w dbaniu o jakość wody, bo jeżeli nie odetniemy zanieczyszczeń u źródła, to czy to będzie naturalna rzeka, czy przekształcona przez człowieka, to każda z nich ma jakąś swoją ograniczoną pojemność. No, tak jak my naraz za dużo wody też nie jesteśmy w stanie wypić, tak samo każda rzeka, która przyjmuje różne zanieczyszczenia z obszaru wód, które do niej spływają, no nie jest w stanie ich wszystkich przyjąć. Zawsze jest ten moment progowy, kiedy nawet naturalne rzeki mogą sobie już nie radzić z zanieczyszczeniami, chociaż rzeczywiście naturalne rzeki z roślinnością wodną, podwodną, z jakimiś zakolami, z powolnieniami przepływu, przyspieszeniem, czyli Bystrza i Prosa, no to wszystko powoduje, że te procesy samooczyszczania się rzek są wydajniejsze i w ten sposób też wydajniej usuwają zanieczyszczenia, przez co ich odporność na właśnie niekorzystne jakieś zjawiska się zwiększa. Więc tutaj w kontekście tego, czy regulacja, czy naturalne, no to regulacja na pewno nie poprawi stanu rzek i nie przyspieszy procesów samooczyszczania tych rzek.
Mm-hmm. A tworzy coś takiego jak te słynne osady denne na przykład za zaporą na Zalewie Włocławskim. My wiemy, co tam przy tym dnie jest i czym to grozi.
Najczęściej do przekazu trafia informacja, że mamy ileś ton tam jakichś zanieczyszczeń zgromadzonych w tych osadach. Natomiast tak z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia naukowego, to potrzebna jest informacja, jaka jest gdyby gęstość, czyli ile mamy danych zanieczyszczeń w kilogramie takiego osadu. Bo to tak naprawdę mówi o potencjale zanieczyszczenia i zagrożenia, bo jeżeli ta ilość zanieczyszczeń na kilogram tych osadów dynnych jest nieduża, no to może się okazać, że to porównywalnie będzie tyle, co na przykład w glebie występuje i to procesami naturalnymi da się to usunąć. A te ilości właśnie ton różnych zanieczyszczeń po prostu pochodzą z tego, że no to jest bardzo duży zbiornik, tych osadów tam się zgromadziło już bardzo dużo, więc jak się to zaczyna przeliczać, no to właśnie to wychodzą takie, można powiedzieć, że nawet astronomiczne kwoty zanieczyszczeń, ilości, które do człowieka przemawiają, natomiast z punktu widzenia zarządzania środowiskiem i radzenia sobie z tymi zanieczyszczeniami, to się mogą okazać nieduże poziomy, które można byłoby spróbować po wydobyciu tych osadów gdzieś na brzeg oczyścić i wykorzystać ten osad na różne cele, na przykład w postaci nawet nawozu.
Mhm. Czyli teoretycznie jest możliwe pozbycie się tego problemu, bo słyszałem też takie wersje, że to jest nie do ruszenia, w ogóle jesteśmy skazani na te osady już nie wiadomo jak długo.
Znaczy, no to potrzebne byłoby porządne opracowanie, które do tej pory chyba nie powstało, przynajmniej takie nie widziałem, które by naprawdę właśnie zdiagnozowało, jakie jest zagęszczenie tych zanieczyszczeń w osadach, tak? Bo to jest podstawowa informacja, na podstawie której można podejmować dalsze kroki i decyzje.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec chciałem tylko zapytać, czy popiera pan petycję naszą i Greenpeace'u o stworzenie Parku Narodowego na Dolnej Odrze?
Tak, no tutaj te tereny chronione są ważne, chociaż z drugiej strony, jeżeli chcą nawet w jakimkolwiek stopniu utrzymać żeglugę, to pewnie by była próba jakichś przepisów regulacyjnych. Natomiast tak, no my potrzebujemy terenów chronionych, żeby chronić to, co jeszcze nie zostało tak mocno przez człowieka przekształcone.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa do podpisywania petycji pod adresem chrońmyodrę.pl. Tam też jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego warto ją chronić. I dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Sebastian Sklarek z bloga Świat Wody.
Dziękuję.
A ja nazywam się Jakub Chełmiński. Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Podcast realizowany w ramach akcji wyborczej Jedna planeta, jedno życie. Technologia dla klimatu. Czytaj więcej na wyborcza.pl.